No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejny niedzielny wieczór w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym. Bardzo mi miło gościć u was w domach, bądź na waszych spacerach, bądź w waszych samochodach, bądź w waszych pracach, czy gdziekolwiek tam jesteście. Generalnie bardzo mi miło gościć w waszych uszach i niezwykle się cieszę, że możemy się spotkać. Moi drodzy, oczywiście na początek kilka komentarzy, tak jak zawsze, zanim przejdziemy do historii, a będzie dzisiaj naprawdę gruba historia, takie lubię. Znaczy lubię wszystkie wasze historie, ale ta będzie gruba. Zobaczycie zaraz jaka. Najpierw parę komentarzy. Pisze Tata Natiego, taki ma nick na YouTubie. Siedzę w małym pokoiku na piętrze, przy ruchliwej ulicy, gdzie zza okien dochodzą odgłosy aut i hałaśliwa obecność grupek młodzieży pochodzącej z Maroka lub Turcji. Piętro niżej współlokator głośno słucha muzyki techno w kokainowym amoku, przenosząc się w świat wirtualnego kasyna z nadzieją na dużą wygraną. Jak to czytam, myślę sobie, Boże, gdzie on jest? Na tarasie przy kuchni inni współlokatorzy przy grillu rozmawiają głośno po hiszpańsku, roztaczając wokół charakterystyczny zapach palonej marihuany. Dziś w miarę spokojny dzień, bo druga połowa współlokatorów odsypia sobotnią imprezę. Ja w tym pokoiku, niczym w zakonnej celi, no ciekawy zakon, przenoszę się w odrobinę inny świat niż ten wokół, samotny w tej niderlandzkiej tułaczce. Paradoksalnie nie słucham dziś ojca podcastu. Nadrabiam zaległości z YouTube'a, a dzisiejszą historię potłuczoną dodaję do playlisty w telefonie, bo gdy za 4 dni, jak co 2 tygodnie, wyruszę w drogę 800 kilometrów, by spędzić weekend z moim synem, wtedy będziesz, ojcze, moim towarzyszem podróży pośród innych podcastów i dobrej polskiej nuty. Dodaję kolejne słowa do mojej historii potłuczonej, by może kiedyś ją wysłać. Pozdrawiam was, kochani, z dna serducha dobrego wieczoru. Tato Natiego, dziękuję za ten komentarz i za to, że mogę ci towarzyszyć w tej drodze do syna. Jedno zdanie ci tylko powiem. Pamiętaj, że twój syn najbardziej potrzebuje ciebie. Nie pieniędzy, nie czegokolwiek innego, tylko ciebie. Nie mam pojęcia, z jakiego powodu jesteś w Holandii. Czy pojechałeś tam za pracą, czy w jakiś inny sposób? Nie wiem tego. Ale pamiętaj, że twój syn najbardziej potrzebuje ciebie. I to, że jeździsz do niego te 800 kilometrów, to super. Ale może da się zrobić tak, żebyś nie jeździł, tylko żebyś przy nim był jeszcze więcej. To nie wyrzut, tylko zachęta. Fajnie, że do niego jeździsz i że możemy się po drodze spotykać. Urszula tak pisze. Ja co wieczór zaczęłam słuchać historii czytanych przez ojca, leżąc w łóżku i usypiając moją malutką córeczkę. Ale szybko to się zmieniło. Po apelu ojca o ratowanie małżeństw od razu ze łzami w oczach pobiegłam do męża, który leżał ze starszą córką w drugim pokoju. Wtuliłam się mocno w jego plecy i z biciem serca dokończyłam słuchania pięknej historii. Dzięki ci, ojcze, za to, że ciągle stawiasz mnie do pionu i przypominasz o tak ważnych sprawach. P.S. Mąż aż za nie mówił z wrażenia. Na początku się trochę przestraszył, że coś się stało, ale potem tylko szepnął mi do ucha: dziękuję. Drogi mężu Urszuli, nie ma za co. Flaszkę albo dobrą kawę możesz wysłać na adres klasztoru w Łodzi. Pozdrawiam. Oczywiście to żartem, chociaż no niekoniecznie. Urszulo, dziękuję za ten bardzo, bardzo ładny komentarz. Cieszę się, że pobiegłeś do męża. Joanna z kolei tak pisze. Słucham historii przed snem jako coraz większa ciężarówka w drugim trymestrze ciąży. Nigdy nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi trymestrami. Znaczy, no już wiem, ale zawsze to, jak ktoś mówi drugi trymestr, ja mówię, to znaczy, że który miesiąc, bo nie wiem. Leżę na podłodze, bo ostatnio to jedyne miejsce snu, po którym nie bolą mnie plecy. Coś o tym wiem, ja też nie mogę spać na miękkim, tylko na twardym. Ojciec gada, a Niuchu powoli robi sobie coraz więcej miejsca pod sercem. Niuchu? Co to za imię będzie? Jak nic, będzie chłop. Bo tyle mięcha, co ostatnio, to chyba w życiu nie zjadłam. Ściskam ojca najczulej i dziękuję. Bardzo się cieszę. No właśnie, ja też lubię. Wiadomo, i leżeć, i mięcho. To wszystko jasne. Serek Hochland tak napisał. Słucham HP. Zawsze często używacie takiego skrótu HP i zawsze, jak to czytam, to myślę sobie, Harry Potter? Nie, chodzi o historię potłuczone, okazuje się. Słucham HP, leżąc do góry nogami w pozycji embrionalnej. Leżąc do góry nogami w pozycji embrionalnej? Ja nie potrafię tego sobie wyobrazić, co to znaczy. Z jednym okiem zamkniętym, wskazując jednocześnie środkowym palcem lewej stopy na obraz przedstawiający Michała Anioła, który szuka inspiracji w tej samej pozycji, co ja teraz. Drogi człowieku, czy ty jesteś kobietą czy mężczyzną, nie wiem, bo chyba tutaj nie było żadnego określenia. Ja nie mam bladego pojęcia, w jakiej ty leżysz pozycji, co ty robisz. Mam nadzieję, że moje historie cię chociaż trochę naprostują. Ola z kolei pisze tak. Słuchamy ojca od dłuższego czasu. Dziś słuchamy historii wracając od naszego dziecka, które chcemy adoptować. Boże, jak pięknie. To była nasza druga wizyta i już usłyszeliśmy mamo i tato. Cudnie. Olu, bardzo się cieszę i życzę wam, żebyście jak najszybciej byli z waszym nowym adoptowanym, to znaczy waszym, bo ono będzie wasze całkowicie, waszym dzieciaczkiem i żebyście byli jak najlepszymi rodzicami. Na to wam błogosławię i dziękuję w ogóle, że chcecie być rodzicami tego dzieciaczka. Kochani, to tyle komentarzy wstępnych, bo historia dzisiaj, no, długa w sumie jak zawsze, mniej więcej taka sama jak zawsze, ale będzie gruba. Więc tylko szybka czołóweczka, a potem idziemy do historii. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Tomku, co się z heroiną ożenił. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi drodzy słuchacze podcastowi, bardzo się cieszę, że się spotykamy i lecimy z historią. Proszę przygotować chusteczki, proszę przygotować pięści, proszę przygotować gniew, proszę przygotować miłosierdzie, proszę przygotować wszystko, co trzeba, bo historia dzisiaj będzie naprawdę krwista. Napisał do mnie Tomek. Tomek nie pisał, żeby jego imię zmieniać, więc będzie Tomek. Tomku, dziękuję ci za twoją historię już teraz, bo ja ją oczywiście już znam, bo już ją przeczytałem. Dziękuję. Posłuchajcie. Szczęść Boże, ojcze. Mam na imię Tomek. Chciałem się podzielić swoją historią, swoją wiarą i swoją nadzieją. Napisać o tym, co uratowało mi życie. I jak dzięki doświadczeniom, które się wydarzyły, zmieniło się moje życie. Jak ważne było dla mnie to, że wierzę w Boga i miałem wokół siebie bliskich mi ludzi, którzy nie zwątpili we mnie, choć mieli prawo. Jest to historia, która trwała bardzo długo, ale chciałbym zacząć od momentu poznania mojej obecnej żony, Izy. Stało się to w roku 2006. Poznałem ją w szkole na studiach, dołączyłem do tej grupy, bo co roku miałem przerwy w nauce. Wróciłem wtedy akurat z Irlandii, gdzie pracowałem i chciałem kontynuować naukę. Nie była to, prawdę mówiąc, miłość od pierwszego wejrzenia, ale lubiłem z nią rozmawiać. Zaprosiłem ją do kina, do Pałacu Kultury, nie pamiętam już na jaki film. Spotkaliśmy się na Placu Bankowym. Pamiętam, że wycięła sobie taki fajny wzorek na głowie, bo miała jeszcze wtedy krótkie włosy. Czytam to i myślę sobie, cóż to za dziewczyna, co sobie wzorki na głowie wycina. Oczywiście rozumiem, że chodziło pewnie o włosy, że nie skrzywdziła się. To było miłe spotkanie, które chciałem zakończyć pocałunkiem, ale ona nie chciała. Zaczęła mi się od tamtego spotkania coraz bardziej podobać. Podchodziła do mnie z dystansem, ale czułem, że też jej się podobam. Iza pochodzi z małej miejscowości pod Lublinem. Zaprosiła mnie pewnego razu, żeby poznać mnie z jej rodzicami i bratem. No i tu się, kochani, zaczyna. Tak się upiłem z jej bratem i kolegą, że zostałem na noc, choć ona tego nie chciała. Nie byłem w stanie jechać do domu. Pięknie się, musicie przyznać, zaprezentowałem jako nowy chłopak z Warszawy. Mogło im to dać do myślenia, jednak może ich czymś innym ująłem. Zaczęliśmy się spotykać coraz częściej i podjęliśmy decyzję, że zamieszkamy razem w Warszawie. Brawo. Ja już w tamtym czasie brałem narkotyki. I z alkoholem też były problemy. Jednak uważałem, że kontroluję swoje życie, jak każdy. Miałem niezłą pracę, taką, którą bardzo chciałem mieć wcześniej, no i się udało. Miałem też dziewczynę, czyli wszystko się układało. Lubiłem zapalić marihuanę, napić się alkoholu. Lubiłem również zapalić heroinę. Ona mnie uwalniała od stresu. Kiedy pierwszy raz jej spróbowałem, pomyślałem, że to jest jak lekarstwo na moje wszystkie problemy. Na lęki, których miałem wtedy sporo. Nie potrafiłem sobie z nimi poradzić. Myślałem, że mam to pod kontrolą. Jednak kontrola nie trwała długo. Mała przerwa. Kochani, tak się zaczyna bardzo wiele historii. Gdzie nam się wydaje, że damy radę, że przecież mamy to pod kontrolą, że przecież jesteśmy ludźmi dojrzałymi, że przecież robimy to, co chcemy i oczywiście kiedy chcemy, to mówimy, że chcemy, a kiedy nie chcemy, to mówimy, że nie chcemy. Drogi Tomku, ty już wiesz, bo jesteś już na końcu tej historii, w sensie tego, co się wydarzyło, ale wiesz, że to nieprawda. Mówię to dlatego, że to jest też moja historia, jak wiecie. Ja też wiem, co to znaczy wejść w uzależnienie. Ja też wiem, co to znaczy pogubić się w swoich decyzjach i tak naprawdę w swojej woli, która potem przestaje być twoją wolą. Tutaj mamy tego początek. To jest bardzo ładne, co Tomek pisze, że były stresy, były lęki, trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby sobie z nimi poradzić. Kochani, właśnie w takich momentach zawsze przychodzi zły. Zawsze w takich momentach on proponuje. I proponuje coś, co na początku nigdy nie wydaje się złe, przecież to jest tylko chwila relaksu, to jest tylko odetchnienie, to jest tylko wytchnienie, to tylko przerwa. Będzie lepiej, to jest znieczulenie. Nie, kochani. Proszę zapamiętajcie jedno zdanie na początek tej historii. Odpowiedzią na nasze lęki, odpowiedzią na nasze braki, na nasze stresy jest tylko jedno. Jest Pan Bóg. Jak poszukamy gdziekolwiek indziej, nawet w ludziach, chociaż tu akurat oczywiście chodziło o używki, to się zgubimy. To nic nas nie zaspokoi. To nic nam lęku nie zabierze. Kochani, tylko Pan Bóg. Tylko Pan Bóg może człowieka wydobyć z takich stanów. Jedźmy dalej. Początek z Izą był niezły. Pojechaliśmy w wakacje do Chorwacji ze znajomymi. Ja już wtedy miałem pierwsze symptomy odstawienne. Jednak nie rozpoznawałem tego wtedy. Już wtedy także byłem w coraz większym dole, jednak cały czas uważałem, że jest okej. Na tym wyjeździe, gdzie było naprawdę przepięknie, ja tęskniłem za Warszawą. Pod koniec wyjazdu cieszyłem się nawet, że wracamy, że zaoszczędziłem trochę pieniędzy i będę miał na narkotyki. Co ja miałem wtedy w głowie? Nie wiem. Wróciliśmy, byliśmy zmęczeni, zamiast pójść spać, ja od razu zadzwoniłem do kolegi, z którym brałem. Pamiętam, że Iza była wtedy smutna i pierwszy raz zapłakała. To był dopiero początek tego, co się miało wydarzyć. Znowu, kochani, mała przerwa. Jeżeli, Izo, tego będziesz słuchać, to są właśnie te momenty, gdzie powinna zacząć reagować. To są te momenty, gdzie się zgadzamy na jakieś zło, bo widzimy, że coś się dzieje niedobrego, ale mówimy sobie, będzie lepiej. To przecież nie jest takie złe. Izo, kochana, właśnie tu powinnaś już wtedy stawiać sprawy na ostrzu noża, chociaż źle mówię. To pewnie powinno być już wcześniej. Już przy pierwszym jego upiciu się, nie? Kiedy był u ciebie po raz pierwszy w domu z twoim bratem i kolegą. Już tam powinno być. Powinno być nie. Kochani, te nasze myśli, bo tak mamy bardzo często, nie? Będzie lepiej, to się zmieni. Bądźmy, towarzyszmy, nie stawiajmy wymagań. No one właśnie potem prowadzą do tego, do czego prowadzą. Zamieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu na Targówku. To była taka patologia, ale ja wmówiłem Izie, że jest fajnie, że jest tak w starym stylu. W tak starym stylu, że ciekł sufit, jak padał deszcz i musieliśmy wstawić kozę na węgiel, żeby w zimę nie zamarznąć. A wtedy była naprawdę sroga zima. Już wtedy zaczęły się pierwsze kłótnie o pieniądze. Zarabiałem dużo więcej od Izy, a mimo to pożyczałem od niej. Wypominałem, że kupiła coś zamiast dołożyć się do mieszkania. Boże, jakie to było słabe. Jak zachowywałem się po prostu jak gówniarz. Była tak ostra zima, jak na nasze warunki, że opuściliśmy to mieszkanie i się przenieśliśmy do drugiej nory, też na Targówku. Do mieszkania po moim tacie. Do mieszkania, w którym nigdy nie chciałem mieszkać, bo to właśnie w nim zapił się na śmierć. Kiedy go odwiedzałem, było mi go żal, że mieszka w takim miejscu, a teraz sam zamieszkałem na dodatek z dziewczyną. To było 17 metrów kwadratowych. Toaleta na klatce, także łatwo sobie wyobrazić, jaki klimat. Patologia. To miejsce nazywają Pekin. Miałem już wtedy skręty narkotykowe i nie radziłem sobie bez nich. Cieszyłem się, że Iza jest jeszcze ze mną. Bo już dawno nie powinna być, to prawda, powinna ci postawić warunki. Ona widziała to wszystko, jednak nie wiedziała, dlaczego tak się dzieje. Oszukiwałem ją na każdym kroku. Dziwię się nieraz, że patrząc trzeźwym okiem, chciała w tym tkwić. Wiem teraz, że się bała i nie chciała zobaczyć całej prawdy. Dokładnie na tym to polega, że nie chcemy się zmierzyć z tym, co się naprawdę dzieje. Kochała mnie, bo poznała przecież innego gościa. Wierzyła, że będzie normalnie. Zacząłem wtedy kraść. Poznałem chłopaków z tego Pekinu. Iza o tym wiedziała i się denerwowała, a ja miałem pretensje do niej, bo przecież ogarniałem pieniądze. I tak to trwało, nie wyszczególniając podobnych sytuacji. Iza wstydziła się mnie. Wolała, żebym nie przychodził po nią do pracy. Zanim pójdziemy dalej, kochani, bo tu będzie naprawdę grubo. Kochani, to są te miejsca właśnie, gdzie tak jak bardzo Tomek dobrze pisze, nie? I też mam nadzieję, że Izo, wiesz to już dzisiaj. To są te momenty, gdzie my się musimy przestać wreszcie oszukiwać, gdzie to nasze ciągłe usprawiedliwienia, a wszyscy to robimy. Ja to ciągle słyszę, kochani, kiedy przychodzą do mnie ludzie, nie? Z różnymi tam problemami, nie? Ale ojcze, ja wierzę, że będzie z nimi lepiej, ja po prostu przy nim jestem. Tak, oczywiście, że mamy być przy drugiej osobie, ale być stawiając bardzo jasne warunki. A jeżeli one nie są spełniane, to trzeba odejść, to trzeba się oddalić. Nie mówię, że na zawsze, tylko pokazać, wrócę i chętnie cię będę wspierać. Ale ty musisz zacząć jakby słuchać tych warunków, musisz zacząć słuchać tego, że dzieje się źle. No bo zobaczcie, jak dalej stało się źle. Pewnego razu pojechaliśmy do niej na wieś na weekend. Ja piłem, bo nie mogłem wytrzymać bólu bez narkotyków. W niedzielę rano powiedziałem jej, że jadę do rodziny, która mieszka niedaleko. Oczywiście, że pojechałem do Warszawy po narkotyki. W drodze powrotnej zasnąłem za kierownicą i uderzyłem czołowo w tira. Nie pamiętam, co się później działo, ale miałem naprawdę dużo szczęścia, że nie zginąłem. Miałem jedynie złamaną szczękę, pękniętą kość nad okiem i zadrapania. Samochód jednak do kasacji. Później myślałem o tym wydarzeniu, że przecież, kurde, ja mogłem wjechać w takim stanie, w jakiś przystanek z ludźmi. Przecież mogłem kogoś zabić, bo przecież nie miałem żadnej kontroli nad tym, co robię. Różne scenariusze pojawiały się w mojej głowie. Teraz wiem, że Pan Bóg był przy mnie i chciał mnie ocalić, żebym mógł to kiedyś napisać i podzielić się swoją historią. Wtedy przyznałem się rodzinie, że biorę narkotyki. Iza była załamana, moja mama w szoku. Powiedziała mi później, że chciała z bezsilności coś sobie zrobić. Dało mi to do myślenia, ale nie na długo. Podjęliśmy z Izą decyzję o ślubie. Naprawdę? To była wymuszona decyzja. Trochę przeze mnie, trochę przez jej rodziców. Mimo tego wszystko, co się działo, oni mnie lubili. Nawet trzymali moją stronę. Jak? Ślub odbył się w 2012 roku. Byliśmy razem już 6 lat. Miałem różne momenty, nie zawsze brałem. Jednak miałem obsesję na punkcie picia narkotyków. Często płakałem, modliłem się, rozmawiałem ze swoją zmarłą babcią, żeby mi pomogła. Wracałem jednak. Miałem nawet czasem żal do Boga, że mnie nie wyciąga z tego. Tak bardzo chciałem żyć normalnie, jak normalni ludzie. Koniec, zobaczcie, jaka jest skala tego też oszustwa, nie? Że my sobie ciągle wmawiamy, że będzie lepiej, że to jest okej. Ja najbardziej lubię, wiecie, że mówię to oczywiście z pewną ironią, nie? Kiedy ludzie myślą, że przez pewne decyzje, takie życiowe, zmienią to, czego tak naprawdę nie zmieniają, nie? Że właśnie, no wiem, że jest źle i wiem, ale to jak się ożenimy, to będzie lepiej, albo miejmy dziecko. Kochani, nie mówię teraz konkretnie oczywiście o tej historii, tylko takich rzeczy jest mnóstwo, nie? Że na przykład jest dziewczyna z chłopakiem, którym naprawdę bardzo źle idzie, nie? I ona wie, że on jest beznadziejny. I ona wtedy wymyśla, a to wezmę i pocznę z nim dziecko, bo jak się okaże, że on jest tatą, to na pewno się zmieni przez to ojcostwo. No nie, zazwyczaj się nie zmienia, tylko potem zostajesz sama z dzieckiem. I tak dalej, kochani. Prawda. Prawda, prawda, prawda. Tylko prawda wyzwala, tak jak mówi Pan Jezus. Ślub odbył się w październiku w rodzinnych stronach Izy. Zaprosiłem cały autokar znajomych z Warszawy. Nie dotrwałem na tym ślubie nawet do pierwszej w nocy. Nie żegnałem gości, nie kroiliśmy razem tortu. Zachowałem się jak zwykły prostak. Mimo to prześmiałem wszystko, nawet sobie wmówiłem, że jestem z siebie dumny. Tak się przecież wszyscy dobrze bawili. Mieliśmy pieniądze po weselu. Dostałem mieszkanie na Ząbkowskiej i mogliśmy je wykończyć. To było jednak kolejne patologiczne miejsce. Staczałem się coraz bardziej. W końcu Iza się wyprowadziła. I było coraz bliżej rozstania. Pamiętam moment, że piłem już kilka dni, obudziłem się w mieszkaniu mojego ojca. Włosy miałem tłuste, zostałem zwolniony z pracy. Znalazłem wtedy jakąś pracę na bazarze Szembeka przy zabijaniu i patroszeniu ryb. To był okres przedświąteczny, pomyślałem, ja pierdzielę, co ja tu robię? Przecież to wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. Wszystkie wartości, w które kiedyś wierzyłem, miałem za nic. Poprosiłem o pomoc przyjaciela, który też był uzależniony, jednak skończył terapię, pomógł mi i załatwił miejsce w ośrodku. Moja rodzina odetchnęła, bo na tamten czas nie widzieli dla mnie innego wyjścia. No bo nie było innego wyjścia. Było 1,5 roku po naszym ślubie, a ja trafiłem na leczenie. Tragiczny początek nowej drogi życia. Tak bardzo było mi żal, że skrzywdziłem Izę, że kochałem ją, a wygrywała heroina. Byłem bezsilny i ogłosiłem to wtedy pierwszy raz. Na początku w ośrodku byłem załamany. Siedziałem i patrzyłem w okno, jednak postanowiłem, że skończę tę terapię. Najgorsze były momenty po odwiedzinach rodziny. Kiedyś miałem tam funkcję kwiatkowego, czyli dbałem o wszystkie kwiatki w ośrodku. Dobrze mi to wychodziło i nawet zaliczyłem tą funkcję z pochwałami. Taki byłem dumny. Napisałem o tym przyjacielowi, odpisał, że się cieszy i że on obronił właśnie pracę inżynierską. No i cała moja radość przygasła. Myślałem, kurczę, ja tu zaliczam jakieś funkcje kwiatkowego, a moi przyjaciele idą w życie do przodu i dzieją się w ich życiu naprawdę konkrety. Miałem wtedy chwilę zwątpienia, jednak widziałem, że no nie marnuję czasu, że ratuję swoje życie. Zbliżyłem się do Pana Boga. Mieliśmy tam kaplicę, w której codziennie była msza. Śpiewałem psalmy, pomagałem księdzu. Rozwijałem się duchowo, wyrobiłem w sobie dobre nawyki. To był naprawdę dobry czas. To miejsce uratowało mi życie i odwiedzam je w ogóle do tej pory. Spędziłem tam 1,5 roku. Wróciłem do domu, szybko znalazłem pracę, jeszcze będąc w ośrodku. Iza była szczęśliwa, że wyszedłem i planowaliśmy inne życie. Pracowałem długo, zaniedbałem się jednak. Jechałem jakiś czas na hura optymizmie, no ale to nie wystarczyło na długo. Nie chodziłem na meetingi. Trochę zacząłem tęsknić za starym życiem, no pewnie. Zacząłem się oszukiwać i racjonalizować, że tak naprawdę nie mam problemu z alkoholem, tylko z narkotykami. Piłem, żeby się ratować i złagodzić stany odstawienne. Boże, jaki to standard, jak ja to znam. Zawsze się szuka innego nałogu zamiast tamtego. Napiłem się pierwszy raz od 2 lat. I najgorsze, że nie miałem żadnych przemyśleń i wyrzutów sumienia. To rozkręcało się w mojej głowie od jakiegoś czasu już. Wróciłem do starego życia szybciutko. 6 stycznia 2016 roku urodziła się Zosia, nasza córeczka. Z tej okazji zapaliłem heroinę. Wpadłem w ciąg alkoholowy i potem narkotykowy, taki, że chciałem zrobić sobie krzywdę. Pamiętam, że podczas tego ciągu Iza wysłała mi zdjęcie malutkiej Zosi, a pod nim napis: tato, ogarnij się. Nie da się wtedy ogarnąć. Naprawdę się nie da, kochani. Pisanie do człowieka uzależnionego, ogarnij się, nic nie daje. Byłem w strasznym stanie, miałem delirkę, po raz kolejny poszedłem na terapię. Od tamtej pory jestem trzeźwy. To była terapia dzienna, na którą chodziłem każdego dnia, normalnie tak jak do pracy. Kiedyś zrobiłem społeczność, to jest takie opowiadanie o sobie i o swoich przemyśleniach, a grupa to konfrontuje. Każdy może powiedzieć, co myśli o tym, co powiedziałem. Grupa była takim lustrem. Trochę się użalałem i mówiłem o Izie z jakimś wyrzutem, że mnie nie rozumie. Dostałem takie informacje od grupy, że chciałem się zapaść pod ziemię i stamtąd wyjść. Po wszystkim terapeutka powiedziała mi, że siedzę jak mały chłopczyk w krótkich spodenkach, który nie bierze za nic odpowiedzialności. Miałem 34 lata, a w głowie jakieś dziecięce marzenia. Byłem jak niedojrzały mały chłopak. Dziękuję Bogu za ten właśnie dzień. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, jaki jestem marny. Obiecałem sobie, że będę brał odpowiedzialność za wszystko, co robię. Całe życie wszystkimi manipulowałem. Zawsze udawało mi się wychodzić z opresji i nigdy nie ponosiłem konsekwencji swoich zachowań. Cieszyłem się z tego, ale gdybym wcześniej poniósł jakąś karę za to, co robiłem, może to nie trwałoby tyle czasu. Dokładnie to. Gdyby wcześniej pokazano ci konsekwencje prawdy, gdyby ktoś się z tobą konfrontował, to jest dokładnie to. Ale my zawsze próbujemy wszystko załgać, że będzie lepiej. Nie piję już prawie 5 lat. Pozmieniało się sporo, Iza zaczęła mi ufać. 14 marca mamy termin narodzin naszego synka Kazika. Będę tatą Kazika. Nie zaniedbuję teraz siebie. Przyglądam się swoim zachowaniom, potrafię się zatrzymać i spojrzeć na moje życie z boku. Chodzę regularnie na meetingi, bo mam świadomość, że jeżeli nie będę w stanie zachować równowagi w swojej głowie, to nie będę wsparciem dla swojej rodziny. Mieszkamy wreszcie w normalnym domu, mamy stół, przy którym możemy zjeść jak normalna rodzina. Może to się wydawać takie zwyczajne, ale ja to naprawdę bardzo doceniam. Ostatnio zapraszamy gości do nas prawie co tydzień, bo wreszcie jest to możliwe. Moja córeczka widzi ojca, który kiedy jest zdenerwowany, to idzie morsować, biegać albo medytuje. Wierzę, że obserwuje to i w przyszłości będzie potrafiła konstruktywnie radzić sobie z emocjami. Ja od dziecka oglądałem, jak ojciec pił. Obiecywałem, że nie będę taki jak on, jednak nie radząc sobie z życiem, wykorzystałem to, czego się w domu nauczyłem i stałem się taki sam. Iza przy mnie się wczoraj położyła i powiedziała do mnie, że cieszy się, że jestem ojcem jej dzieci. Jestem szczęśliwy, że mam teraz takie życie. Lubię siebie i jestem dumny z tego, w jakim jestem miejscu, bo jest dobrze, a było tak żałośnie. Słucham ojca każdego dnia i traktuję codzienne wstawaki jak refleksje na każdy dzień. Bardzo mi ojciec pomaga być trzeźwym człowiekiem. Dzięki. Różne mam momenty życia, bo dalej mam chorą głowę, ale ojciec dodaje mi otuchy. Dziękuję za to, że Bóg tworzy takich wyjątkowych ludzi. Przestań już. Dziękuję za to, że mam wokół siebie ludzi, którzy we mnie nie zwątpili mimo tego, co robiłem. I oni dalej są przy mnie. Tomek. Pozostaje cisza, nie, kochani? Bo to naprawdę niesamowita historia. Tomku, bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję za to, że wysłałeś do mnie tę historię. Dziękuję ci za otwartość, za szczerość, za prawdę. Tomku, dwie rzeczy na koniec muszę ci oczywiście powiedzieć, znaczy muszę. Bardzo chcę. Tomku, tak, jest oczywiście bardzo wiele rzeczy potrzebnych po ludzku i bez nich sobie nie poradzisz, Tomek. Jeżeli zarzucisz terapię, zarzucisz w sensie meetingi, jeżeli nie będziesz nieustannie czuwał, jeżeli też nie pozwolisz komuś czuwać, to jest bardzo ważne, żebyś nie tylko ty czuwał, tylko żeby ktoś czuwał. Jeżeli nie będziesz nieustannie otwierał się w prawdzie przed kimś, to wróci, Tomek, wróci. Tomek, mówię jak uzależniony do uzależnionego, bo ja wiem, co to znaczy w to wejść. Może nie konkretnie w to samo, co ty, ale wiem, co znaczy wejść w uzależnienie. Tomku, wiesz o tym doskonale. Ja o tym wiem. Będziemy uzależnieni do końca życia. Do końca życia. To nie znaczy, że musimy się poddawać temu. Ale uzależnienie będzie do końca życia. I tylko prawda, tylko szczerość, tylko otwartość, tylko nieustanne dawanie komuś dostępu do twojego serca, do twojego sumienia, do tego, co się dzieje, tylko to uchroni cię przed powrotem. A to pewnie, Tomku, wszystko wiesz. A teraz druga jeszcze rzecz, nie? Tomek, tak jak mówiłem, masz różne sposoby po ludzku, one są bardzo potrzebne, bez nich się nie da, ale Tomek, najważniejsze, to jest zawsze najważniejsze. To jest to, że musisz w tym wszystkim szukać. I wiem, że to oczywiście robisz, ale zachęcam cię, żebyś robił to jeszcze bardziej, jeszcze więcej. Szukać Pana Boga. Tylko Pan Bóg nie tylko może trzymać cię w dobru, tylko On może sprawiać, że to nie będzie nad tobą panowało i to nie wygra z tobą, ale co ważniejsze, Tomku, kiedy znajdziesz z Panem Bogiem naprawdę głęboką, intymną bliskość i relację, zobaczysz, że On wykorzysta twoją słabość, On wykorzysta to, co było twoim przekleństwem, to, co było, jak sam napisałeś, żałosne w twoim życiu, wykorzysta to do tego, żeby zrobić z tego wielkie błogosławieństwo. I Tomek, nie mówię tego, bo nie wiem, zobligowany, będąc księdzem do gadania takich rzeczy. Nie, mówię to, bo to jest historia mojego życia, gdzie Pan Bóg wszystkie najgorsze moje strony, największe moje upadki i słabości, moje nędze i żałości wykorzystuje teraz do tego, żeby robić tam wielkie błogosławieństwo. Naprawdę moją mocą jest moja słabość. Tym, co jest wielkie teraz we mnie, jest moja słabość i to, że potrzebuję tam Bożej pomocy. Tomku, trwaj przy Bogu, trwaj w pomocy też u ludzi. Bierz odpowiedzialność za swoje życie i zobaczysz, że przyniesiesz takie owoce, że głowa mała. Prawda, 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 praca nad sobą i dawanie Panu Bogu dostępu do siebie. Wtedy ze wszystkiego da się wyjść, mało tego, z rzeczy najgorszych można zrobić absolutnie wielkie błogosławieństwa. I o to by chodziło w tej historii. Moi drodzy, to tyle. Dla mnie bardzo poruszająca historia. Mam nadzieję, że dla was też. Jeszcze raz, Tomku, dziękuję. Dziękuję za twoją historię i za twoją wiadomość do mnie. Moi drodzy, pamiętajcie tak jak zawsze, bądźcie dobrzy dla siebie. Bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko, z całego serca, kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię was bardzo i do usłyszenia za tydzień w kolejnej potłuczonej historii. Miejcie się dobrze. Z Bogiem.